Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam serdecznie, to jest audycja Srebrne pokolenie. Anna Rębas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani doktor, w ubiegłym tygodniu temat bardzo zainteresował słuchaczy, bo to był temat dotyczący wsparcia. Wsparcia seniorów poprzez kampanię Zauważ, Zrozum, Wesprzyj. Podaruj urlop, inaczej mówiąc. Odezwały się głosy osób, które opiekują się takimi właśnie podopiecznymi seniorami, nierzadko osobami z upośledzeniem na przykład umysłowym, nierzadko z jakimiś formami autyzmu, osobami, które nie mogą być same, nie mogą zostać dłużej same, nie mogą mieszkać same, muszą mieć 24 godziny na dobę. Już nie mówiąc o tym układzie klasycznym. Córka, starsza matka, syn, starszy ojciec albo córka, ojciec 90-letni i wiadomo, że z urlopu już tutaj nic nie wyjdzie, jeżeli ktoś nas nie wesprze, nie zauważy i nie pomoże, bo to tak może trwać wiele lat.
Tak, oczywiście. I zaczynamy się przyzwyczajać, zaczynamy się urządzać w czymś takim, tak? Że wyjazd na urlop staje się czymś tak abstrakcyjnym i tak i w zasadzie niepotrzebnym. Nawet ci ludzie są tak zmęczeni, że w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że nie potrzebują urlopu. Po co?
Czyli dzisiaj będziemy kontynuować ten temat,
myślę,
tylko
że trochę
od innej strony.
Tak.
Bo parę osób też zwróciło naszą uwagę, że to nie jest wcale takie proste zorganizować zastępstwo i zorganizować opiekę i poprosić kogoś o pomoc, bo jak się zacznie szukać, to się okazuje, że na 10 osób, które mogłyby przyjść i nas zluzować, właściwie mama lub tata, babcia lub dziadek akceptują jedną i to też nie do końca i wytrzymują z nią 2 godziny i to jest wszystko. No, co pani doktor na ten temat
sądzi? No, to prawda.
Bo to jest problem.
To jest ogromny problem, bo wiele takich rozmów, kiedy ja inicjuję w gabinecie, że przydałaby się opieka, że przydałoby się wsparcie, że trzeba pomyśleć w ogóle o opiece u tego seniora, bo jeszcze do tej pory na przykład ktoś mieszka sam, ale już wyraźnie widzimy, że ta sytuacja wymyka się spod kontroli, że ta seniorka w nocy wychodzi na korytarz, na klatkę schodową, puka do innych sąsiadów. I nagle jest odpowiedź rodziny: panie doktor, myśmy próbowali, ale to wszystko skończyło się fiaskiem. Ponieważ ten senior, bezkrytycznie podchodząc do siebie, czyli uważa, że tej opieki kompletnie nie potrzebuje, jest nieświadomy tego, że potrzebuje opieki. Tak? Mówimy tutaj o pacjentach z otępieniem. Kompletnie wydaje mi się, że on tej opieki nie potrzebuje. No to zaprzecza. Dla niego każdy to wróg. Mało tego, w chorobie dementywnej jeszcze jest taka sytuacja, że ci pacjenci bardzo często mają urojenia, że każdy, kto przychodzi, chce ich okraść. Jest to ktoś obcy, nieprzyjazny. Jest to ktoś, kto jest negatywnie do niego nastawiony. I to powoduje, że ten senior czy seniorka od razu negatywnie nastawiają się do jakiejkolwiek opieki. Po pierwsze uważają, że nie potrzebują, po drugie uważają, że to będzie osoba nieodpowiednia. I nieraz skończyło się tak, że przyjechała opiekunka, która po 2-3 godzinach, czy po 1 czy 2 dniach, mając być na stałe, została po prostu wyrzucona przez takiego seniora.
Spotkała się
strasznie
pani...
trudne.
Strasznie trudne, bo nam się wydaje, że są pewne instytucje, pewne sformalizowane stowarzyszenia, które świadczą taką opiekę. Wystarczy, że my do nich zadzwonimy, napiszemy, pojedziemy.
Tak, i już zapłacimy i problem
zapłacimy
z głowy.
I problem z głowy. A tu się okazuje, że to jest w ogóle bardzo poważna sprawa, że każdy, nawet ten już niepamiętający, często niekojarzący, ten właśnie nasz tato, mama z otępieniem, oni mają swoją psychikę.
Tak.
I mają swoje zachowania, mimo że nie pamiętają, jak mamy na imię i nie wiedzą, kto do nich przychodzi, to mogą w jakiś sposób wyczuwać, nie wiem, albo odczuwać to, że nie chcą, żeby się nimi zajmował akurat pan czy pani.
No musi być
środka.
Chemia między ludźmi.
To nigdy tego nie rozumiałam, że jedna osoba jest w stanie być zaakceptowana, a inna natychmiast zostanie odrzucona.
Znaczy ja czasami muszę pani powiedzieć, że jestem w szoku kompletnym. Już nawet nie ten wątek, czy kogoś akceptujemy, czy nie, ale ja jako lekarz, jako człowiek jestem czasami zaszokowana zachowaniami osób starszych, ich apodyktycznością, ich taką dyktaturą wręcz wobec swoich bliskich. Jak to, ale on musi się mną zająć. Ale to dziecko, ja po to mam dziecko, że ono ma się mną zajmować, ono i nikt inny. Że są też takie słowa starszych osób, takie okrutne. czasami wobec swojego dziecka, bo je absolutnie wiąże na tą opiekę, nie pozwala na odrobinę odpoczynku, przywiązuje do siebie, wręcz powiedziałabym, w jakiś sposób szantażuje psychicznie, emocjonalnie, wpływa mentalnie, taki, nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia, taki rodzaj, to źle zabrzmi, ale taki rodzaj psychopatii, bo nie ma wyrzutów sumienia, że krzywdzi to swoje równie stare dziecko. To jest takie brzydkie oblicze tej starości. Ja nie lubię o tym mówić, ale ono gdzieś tam jest, tak?
Musimy o tym mówić, pani doktor. Tak. Bo już nie będziemy mówić o takich sprawach w audycji dla seniorów, o seniorach, o opiekunach, o opiece, przy tematach związanych z opieką, to ludziom się będzie w ogóle wydawało, że tak naprawdę opieka to bardzo prosta sprawa. Załatwienie opieki to bardzo prosta sprawa. Przyjęcie opieki przez starszego pana.
Z otwartymi ramionami po prostu.
Z pocałowaniem w rękę, że on będzie dziękował w ogóle
nie,
i będzie bardzo miły i tak dalej. Często żadnej wdzięczności nie otrzymamy, żadnego uśmiechu czasami nie otrzymamy. Będzie pewien rodzaj obruszenia, nawet gniewu czasami.
Tak, i tak jest w gabinecie, jak ja zawsze tak głośno mówię.
Zamknięcia
się. Dokładnie tak. Dokładnie jest tak, jak pani mówi.
Nie, bo ja to nie poruszajmy tego tematu w ogóle najlepiej.
Tak, jak poruszam temat opieki, to czasami widzę, jak sparaliżowana jest rodzina.
Dlaczego?
Strachem.
Dlaczego, pani
bo,
doktor?
Jezu, nie, pani doktor, nie rozmawiajmy o tym, bo mama potem będzie się obrazi albo nie daj Boże
ale
będzie
bo
zła.
Co? O co
bo
się...
będzie zła.
Ale dlaczego?
Bo to jest rodzic. Proszę zobaczyć. I w tym momencie co jeszcze nam wychodzi? Rodzaj wychowania. I jak to dziecko było wychowywane. Czy mamy 70 lat, czy nie, czy 50, czy 40, czy 12, to podchodzimy do tego rodzica podobnie, tak? Czyli jeżeli to były tak zwane zimny wychów, czyli mama zawsze była królową, była władczynią, była samicą alfa.
A jednocześnie
radziła sobie. I była nie daj Boże jeszcze jedyna, tak? Bo na przykład rodzice po rozwodzie albo ta strona męska, czyli tata wcześniej odszedł, bądź zmarł, bądź zginął, cokolwiek. I to jest absolutnie rodzina, która jest zależna od tej matki. I do końca, również niezależnie od jej chorób i niezależnie od stanu jej umysłu, oni będą się po prostu jej słuchać.
I podporządkowywać.
Wszystkim
jej stanom.
A tak jest.
Często bardzo
tak
takim
jest.
Negatywnym i bardzo patologicznym też
tak.
w zachowaniach pewnych.
Tak, bo oni są do tego przyzwyczajeni. Tak. Rodzina jest do tego przyzwyczajona. Nie zna innego zachowania swojej matki. Zawsze była w kontrze, więc dlaczego teraz ma nie być w kontrze? Dlaczego ma się teraz na coś zgodzić, skoro całe życie się na nic nie godziła? Poza tym wymaga, żebyś ty i ty się mną opiekował, bo jesteście moimi dziećmi, ja się wami opiekowałam, to teraz wy się opiekujcie mną. Nie macie pieniędzy na dom opieki dla mnie, to sprzedajcie mieszkanie, idźcie na mniejsze, a ja będę wtedy w dom opieki.
I takie dyrygowanie
absolutnie.
Do końca.
Tak.
Dni
tak.
trwa i tak. ma pani tego świadomość, że jest to w co drugiej, trzeciej, czwartej rodzinie, że to
tak.
nie są wyjątki,
nie
tak?
Są.
No dosyć trudna sprawa, ponieważ my przed tygodniem, kiedy poruszałyśmy ten temat jakby podarowania urlopu, zluzowania kogoś, kto się opiekuje, nie wiem, zauważenia, wsparcia, nie rozmawiałyśmy o tym temacie. My, dla nas tematem było to, żeby znaleźć kogoś, kto nas zastąpi na stanowisku przez 2 tygodnie i pozwoli nam
wyjechać.
Ale
proszę zobaczyć.
W ogóle to jest zupełnie
bo to jest,
inna
bo teraz
historia.
Są to dwie rzeczy. Jeszcze musimy poruszyć dwie rzeczy. Po pierwsze, centrum wytchnieniowe jest to miejsce, do którego senior trafia. Zmieniają się opiekunowie. To nie jest jeden na jeden. 24 znowu, czyli jeden opiekun wyjeżdża, ale w tym czasie zastępuje go inny opiekun. Tak? Czyli ten pacjent, ten podopieczny musi się przyzwyczaić do jednej twarzy. I można wtedy w tę jedną osobę znowu uderzać bardzo mocno. Natomiast jeżeli to jest centrum wytchnieniowe, gdzie opiekunowie przychodzą na dyżury, wymieniają się, nie wypalają się, jest iluś pacjentów, jeden jest fajny, jeden nie jest fajny. To... Jest to naturalne. To się tak rozmywa wtedy. To jest zupełnie inaczej. Wiecie państwo, to jest tak, że jedna wizyta mnie bardzo wyczerpie, bo pacjent wyrzuci na tej wizycie wszystkie swoje żale, wszystkie swoje dramaty i bardzo mnie to obciąża. Po czym myślę sobie, nie, już nie mam siły dzisiaj i przychodzi następny pacjent, który ma świetną energię i da mi takiego kopa. I tak samo jest tutaj.
Działa to, jeżeli chodzi o opiekunów.
Tak jest.
Tak jest.
Pracując w takim centrum opieki, gdzie mieliśmy 16, potem 20 łóżek, na których leżeli przeróżni seniorzy. Również ci, którzy byli bardzo wymagający, bardzo niedobrzy dla opiekunów. Tacy właśnie apodyktyczni, bo całe życie tacy byli.
Roszczeniowi.
Ze wszystkiego niezadowoleni. Niezadowoleni generalnie z siebie i ze swojego życia.
I to potem się przekłada na to, w jaki sposób się zestarzeli i w jaki sposób przyjmowali opiekę.
Dokładnie
I wymagali tej opieki.
Jeżeli każdego traktowali jak wroga przez całe swoje dorosłe, młode i powiedzmy dojrzałe życie.
To nie to będzie też... to sympatyczny starszy pan.
Nie będzie. To pani... tak samo będą traktowali każdego opiekuna. Jest tak to jest. Z gruntu wróg.
Pani doktor, ciekawy aspekt tej opieki wytchnieniowej dzisiaj w drugiej naszej audycji już temu poświęconej poruszyłyśmy. Zostańcie państwo z nami, bo my za chwilę jeszcze będziemy o tym rozmawiały. O tym, że nie każdy się nadaje na opiekuna, nie każdy może być przyjęty jako opiekun. O tym, że załatwienie opiekuna to jedno, ale trafienie na kogoś, czyli na, że tak powiem, dotarcie się pomiędzy osobą, która opieki wymaga, a opiekunem, to już jest zupełnie inna sprawa. To będzie temat tego naszego kolejnego wejścia po 14.30. Tak jest. Zostańcie państwo z nami. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Rozmawiamy o opiece za kilka minut ponownie.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk. Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
I witamy po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra, internista i Anna Rębas. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że chcemy się opiekować naszymi podopiecznymi, naszymi seniorami, osobami niepełnosprawnymi, tymi, którzy na razie nie mogą trafić do Centrum Opieki Wytchnieniowej, bo to my jesteśmy dla nich tym centrum. To oni na razie są z nami, my chcemy, żeby byli z nami, żyją w naszym domu, ale wkrótce może być nam za ciężko. I dlatego rozmawiałyśmy już przed tygodniem o tym, że takie centrum powstaje i powstać ma za rok, ale póki co możemy coś zrobić dla takich rodzin, dla takich opiekunów rodzinnych. My, jako ich rodzina, my jako ich przyjaciele, my jako ich bliscy, jako ich lekarze pewnie. Pani doktor, spotkała się pani kiedyś z taką krótką sytuacją, takim pytaniem. Pani doktor, co ja mam zrobić? Już nie wytrzymuję, nie mam kogo poprosić o pomoc. Co pani mi radzi? Czy jest jakiś lekarz, czy jest jakaś pielęgniarka, czy nie mogłaby przyjść do taty, mamy i tak dalej? Że przychodzą do pani i panią proszą.
Nagminnie o tym rozmawiamy.
A i co pani wtedy mówi?
Proszę państwa, to jest gabinet geriatryczny. My tam właśnie takie tematy poruszamy. Czasami są takie trudne tematy, kiedy ja zaczynam, mówię, proszę państwa, mama czy tata jest w tym momencie idealnym kandydatem na przykład do domu opieki i to nie jest okrucieństwo z mojej strony. Nie traktujcie nigdy państwo tego jako okrucieństwa, tylko myślę sobie tak, że ten człowiek siedzi cały dzień sam w domu, pragnie ludzi, córka czy syn przychodzą po południu, po pracy, są wykończeni i napadnięci przez tego samotnego, siedzącego przez cały dzień samemu w domu człowieka, tak, który jest spragniony obecności innej osoby. A co jest w domach opieki? W domach opieki do południa są zajęcia, są ludzie, zmieniają się opiekunowie, zmieniają się panie pielęgniarki, coś się dzieje, są jakieś atrakcje. Jest jakiś rodzaj życia, a nie tylko zamknięcia. Jest wyjście, chociażby do ogrodu wtedy, kiedy jest ciepło. I to nie jest okrutne, ale proszę państwa, czasami osoby starsze w domach opieki, jeszcze mające świadomość, że pragną obecności innych ludzi, zyskują, odżywają.
To ale... jest ważne, co pani mówi, bo my naprawdę nie mówimy o tym, że lepiej będzie czasami zaopiekować się tym starszym człowiekiem i dać tą opiekę w takiej instytucji. Ten człowiek będzie z tego bardziej
czasami
zadowolony.
Czasami jest bezpieczny po prostu.
On będzie szczęśliwszy. A jeżeli chcemy, żeby do końca naszych dni ktoś nam bardzo bliski był szczęśliwy, to musimy o tym pomyśleć. No nie jesteśmy w stanie wszystkiego mu zapewnić w takiej formie, bo nie jesteśmy na 24 godziny.
Nie, no nie da się. I czasami tak, proszę mi pomóc. Ja mówię, że być może jest to dobry moment, żebyśmy porozmawiali o domu opieki, o opiece instytucjonalnej. Nie, absolutnie ja nigdzie mamy taty nie oddam. To nie jest oddanie. To nie jest rzecz, którą możemy oddać. To jest pewnego rodzaju powierzenie opieki komuś innemu. Po prostu, tak? Nie myślcie państwo w kategoriach oddania. Nie myślcie państwo w kategoriach, że zostaniecie ocenieni przez innych, bo nikt nie ma prawa was oceniać. Nikt nie ma prawa ocenić tego, jakie podejmujemy decyzje. Mało tego, jest czasami tak, że to senior chce iść do domu opieki, bo wie, że tam będzie mu lepiej, bo wie, że jego dzieci już nie dają rady. I proszę sobie wyobrazić, że często jest tak, że rodzina nie akceptuje tej decyzji seniora. Ale my ciebie nie oddamy. I znowu jest ta sytuacja. Tak, my ciebie nie... To nie jest... To nie ma być sporu. Oddamy, nie oddamy. To jeszcze raz powtarzam, to nie jest rzecz, którą możemy gdzieś oddać.
No bo często myślimy tak...
To jest cedowanie opieki na instytucję, która się tym zajmuje. Nie robi nic innego.
A ja pani doktor powiem, dlaczego tak jest. Wytłumaczę, bo może tak jest, że te dzieci, które słyszą taki tekst od swoich rodziców, już nie chcę cię męczyć, pójdziemy, załatwimy, póki jeszcze myślę, ja już pójdę do domu opieki i tak dalej.
A myślą, że to jest rodzaj manipulacji, żeby usłyszeć,
co ty jesteś tutaj najważniejsza, ty mnie wychowałaś, teraz ja się będę tobą opiekował, że jest to pewien rodzaj takiego oczekiwania, pewnej zwrotnej takiej. Właśnie ciekawe, co ten syn czy ta córka powie. A nawet jeśli nie myślą w taki sposób, to po prostu myślą, że jeszcze uradzą, jeszcze udźwigną, jeszcze dojadą do tego seniora, że jeszcze bez przesady, mam 60 lat, ja nie poradzę, ja nie zajmę się tatą, okazuje się, że nie poradzę pani doktor.
Właśnie, że czasami ta miłość dziecka do rodzica jest tak ogromna i takie to przywiązanie. Znowuż taki lęk przed zmianą, że ten rodzic będzie gdzieś, że będzie mu źle, że może będzie w lęku, że może będzie tęsknić. Myślę, że na to się rzeczywiście wiele czynników składa, ale czasami jest to konieczne dla bezpieczeństwa tego starszego człowieka. To jest po prostu konieczne, żeby nie stała się krzywda w nocy, kiedy przyśniemy i nie usłyszymy, że ten ktoś wyszedł z łóżka, wypadł, złamał sobie nogę na przykład, prawda? To są takie trudne momenty. Wiecie państwo, też czasami... ostatnio miałam rozmowę z córką sędziwej pani. Sędziwej, czyli przekraczającej, takiej, która już przekroczyła wiek 100 lat. I też jakby była decyzja, czy wysyłamy do szpitala, bo wyniki były takie nie do końca dobre, nie były dramatyczne, czy próbujemy coś zrobić w domu.
Jasne.
Starsza pani stanowczo powiedziała nie do szpitala, do córki. Jak obiecaj mi, że mnie nigdy nie oddasz do szpitala, bo ja chcę umierać w domu. Ja jako lekarz wiem, że balansuję na krawędzi takiego
bezpieczeństwa
też dla mnie, tak? Bo wiem, że ta pacjentka wymaga szpitala, ale też rozumiem i szanuję jej decyzję, że nie chcę, przepraszam, że to powiem, umierać w warunkach szpitalnych sama.
A pani może więcej zrobić niż córka, niż dziecko? Czy pani nie może jako lekarz? W sensie, może pani więcej powiedzieć, coś wymusić jako lekarz?
Nie, nie mogę.
Jako tak zwana osoba
nie
z
mogę.
Zewnątrz, osoba
nie.
trzecia?
Mało tego, ja mogę tylko poprosić, żeby jeżeli już ten pacjent, który definitywnie nie chce iść do szpitala, podpisał mi, że się nie zgadza.
Że się nie zgadza.
Żeby jakby to była też taka ochrona dla mnie. Tak? I to jest jedyne, co możemy zrobić. Ale z drugiej strony, jako człowiek, już nie jako lekarz, myślę sobie tak. 102 lata. My nie mamy nic do stracenia. Nie mamy nic do stracenia. Ten człowiek ma prawo też pewnego wyboru.
Podjęcia decyzji.
Podjęcia decyzji. To nie jest pacjent
nie
z demencją.
Nie zabierajmy mu tej możliwości.
Tak, nie krzyczy do mnie, ratujcie mnie, tylko mówi świadomie, proszę pozwolić mi zostać w domu. Proszę mi na to pozwolić. Ja nie chcę iść do szpitala. Córka mi obiecała, że mnie do tego szpitala nie zawiezie. Jak będzie naprawdę źle, wezwę pogotowie.
Jakie to ciekawe swoją drogą, bo chciałoby się doczekać do takiego wieku, kiedy sobie decydujemy sami o sobie, prawda? I kiedy wiemy dokładnie, co mamy na myśli. I kiedy pani też wie, co ten senior chce pani zakomunikować i co on komunikuje rodzinie. Że to nie jest żadna gra, że to nie są żadne przepychanki takie.
Tak, tak, że tu nie ma żadnej manipulacji.
Nie ma żadnej manipulacji.
Jest
on
szczera,
jest naprawdę świadomy.
Szczera, bardzo taka okrutna, bo dotykająca pewnej rzeczywistości odchodzenia, rozmowa.
Metafizyki pewnej takiej odchodzenia,
dokładnie.
Prawda? Tego końca.
Tak jest.
To jest strasznie trudne w ogóle rozmawianie o końcówce.
Strasznie trudne, ale proszę państwa, może też powiem tak. Moja mama umarła w domu przy mnie. Miała raptem, przepraszam, że taką prywatę. Miała 64 lata. Ja nie wyobrażam sobie, że... Ja wiedziałam, że ona odchodzi, żeby na te ostatnie dni czy tygodnie gdziekolwiek się z nią rozstać. Ja chciałam być z nią, a ona chciała być na swoim fotelu czy na swojej kanapie. Wiedziała, że odchodzi. Wiedziała. Czy szpital by w tym momencie przedłużył życie? Tak, może o tydzień. Czy warto? Nie.
Czyli pani jako lekarz
podjęła
taką decyzję.
Tak,
jasne,
tak.
I to było świadome ze strony i mamy, i pani doktor.
Tak. Tak, absolutnie. Bo wiedziałam, że nie osiągniemy efektów. A będzie to szarpanie, będzie to tak zwana medycyna uporczywa.
Rozmawiamy dzisiaj, proszę Państwa, o tej opiece, którą chcemy zapewniać osobom potrzebującym, o tym, jak się opiekować, o tym, w jaki sposób to może być trudne, że to zapewnienie tego wytchnienia osobom, które na co dzień się opiekują, może być bardzo trudne, bo to podarowanie urlopu, o którym zaczęłyśmy rozmawiać w ubiegłym tygodniu, może się okazać po prostu niemożliwe. My po prostu chętnie kogoś wesprzemy, zluzujemy, my przyjedziemy, powiemy, oto jestem, będę dzisiaj, będę przez tydzień nawet, ja jestem gotowa wziąć urlop ze swojej pracy, a tu się okazuje, że fiasko, że fiasko. My jesteśmy po 2 godzinach bombardowani telefonami, że mama nie chce, mama nie je, mama jest smutna, mama położyła się spać, mama nie odpowiada, mama zaczyna manifestować na przykład coś.
Tak, tak, tak.
I musimy tak wrócić. I może być taka sytuacja.
Może tak
podarowaliśmy
teraz...
komuś ten urlop i teraz szybciutko musimy to wszystko odwracać i kończyć.
I teraz proszę Państwa, albo jesteśmy wytrwali i mówimy, trudno, wyłączam telefon, trudno, niech ten opiekun, który przyjechał, po prostu sobie z tym problemem radzi. Czasami, i to też nie jest okrutne ani brutalne z mojej strony, musimy takiego seniora trochę spacyfikować lekami, żeby go wyciszyć, żeby go uspokoić, żeby zmniejszyć mu poziom lęku, że nic się, bo zmieniła się twarz, która była na co dzień, tak? I to jest też wytrącenie z pewnego schematu tego seniora. Jest inny człowiek, nawet jak on jest z rodziny i jest znany. Inaczej podaje pić, inaczej podaje jedzenie, inaczej przekłada w łóżku, inaczej ubiera, inaczej rozbiera, inaczej karmi, inny smak jakiegoś obiadu. I to jest totalne wytrącenie seniora z jego równowagi. I co w tym momencie? Ten senior potrzebuje czasu, żeby się przyzwyczaić. Potrzebuje około 2 tygodni na przyzwyczajenie. Przyzwyczaja się do tej drugiej osoby i wraca poprzedni opiekun. I znowu jest rewolucja.
Kiedy pani o tym mówi, ja mam przed oczami małe dziecko, po prostu, które czuje dotyk inny i płacze, który widzi inną twarz i płacze.
Tak.
Bierzemy na ręce my, a nie mama.
Tak, dokładnie
ciocia,
tak.
Nawet tak. Najkochańsza, natychmiast fala łez. To z osobami starszymi dzieje się to samo?
Dokładnie tak.
One w ten sposób reagują.
Tak.
My się dziwimy, że małe dziecko nie akceptuje. No i starsza osoba ma też do tego prawo, tylko jest po prostu 90 lat starsza.
No właśnie, ale dajmy, ale oczywiście, dajmy do tego prawo, tak? Oczywiście.
Mhm. I jakie osoby nie mogą być opiekunami? Jakie nie będą dobrymi opiekunami? Jakie osoby nie powinny brać się za opiekę? Bo sama obecność nie wystarcza, jak się okazuje.
Nie. Trzeba mieć siłę fizyczną również,
tak?
Bo trzeba czasami tego seniora podnieść, unieść, przesadzić, pomóc mu przejść, przytrzymać go.
Podać
tak,
rękę.
Dokładnie tak.
Nie może to być krucha osoba, na której się wiesza na przykład
90-kilogramowy mężczyzna. Porządna 90-latka czy 90-latek wieszający się na drobnej, kruchej z osteoporozą 60-latce, to wróży naprawdę dramatyczne rozwiązanie.
Przewrócą się oboje.
Tak, 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 tak. Ale też musi być to osoba, która, proszę Państwa, powiem też tak brutalnie,
co się liczy?
Której nie krępuje stare ciało. Bo czasami tego człowieka trzeba wykąpać, rozebrać, umyć,
zaprowadzić
podmyć,
do toalety i coś tak, się może stać.
Wyciągnąć
na
być może sztuczną szczękę, wymyć tę szczękę, pomóc umyć. Są osoby, które nie są w stanie przez to przebrnąć. I ja to rozumiem.
Mhm.
Że to budzi w nich jakiś taki wstręt, no wstręt fizyczny.
No tak.
Tak? I też jest ciężko przez to przebrnąć. Proszę Państwa, to jest strasznie trudny temat, ale też musimy to uszanować. No jak to tak, przecież to twoja matka musisz? Nie, nic nie musisz. Nic nie musisz. Proszę Państwa, cholernie trudne to, co teraz powiem, naprawdę. Jeżeli ktoś nie może przez to przebrnąć, bo to spowoduje, że znienawidzi tą opiekę. A ja nie chcę, żeby ktoś znienawidził cielesność, znaczy tę opiekę, tylko przez pewien brak możliwości przejścia przez fizykalność i cielesność.
Jeżeli jesteśmy tak bardzo wrażliwi na tą fizykalność i cielesność, to możemy sobie pomóc, pani doktor. Są jakieś możliwe instytucje, są możliwe stowarzyszenia opiekunów, są możliwe prośby do swoich lekarzy rodzinnych nawet, żeby nam jakąś pielęgniarkę środowiskową albo kogoś, kto przyjdzie z MOPR-u i w jakiś sposób tą opiekę wykona lepiej. Bez jakiegoś takiego tego właśnie szczególnego nastawienia na tą fizyczność i cielesność. Oni to po prostu zrobią, bo nie widzą w tym niczego
złego. Nie widzą problemu, bo to jest obcy człowiek.
A my widzimy
w tym naszą matkę czy naszego ojca i jest skrępowanie z obu stron. Też trzeba to zrozumieć, prawda? Że to jest skrępowanie być może z obu stron. Znalazłam się raz w takiej ciężkiej sytuacji, kiedy przyszła seniorka, pani po 80-paroletnia, która przyszła z opiekunem. Wszystko fajnie, tylko ten opiekun miał 26 lat. I w momencie, kiedy weszli do mnie do gabinetu, ona mi od razu zaczęła szeptać. Malutka, taka fajna, drobna kobietka. Mówi do mnie tak, pani doktor, niech on wyjdzie, ja się go wstydzę. Aha. I teraz zobaczcie państwo, była taka sytuacja, gdzie opiekun został fatalnie, moim zdaniem, dobrany do starszej 80-paroletniej pani, która po prostu wstydziła się swojego ciała, tak? Bo przed nią stał jej prawnuk. 20-parolatek, czy tam wnuk,
a
tak?
A to była jeszcze osoba z rodziny?
Nie. Ale ona go tak odbierała. Wiek, ten poziom wieku, prawda? Więc ją to cholernie krępowało. Też trzeba to uszanować. Trzeba tak dobrać opiekuna, opiekunkę, żeby to było dopasowane. Czasami jest tak, że kobieta nie chce się rozebrać przy... Zobaczcie państwo, to też jest ciekawe, bo kobieta bardzo często jest skrępowana opiekunem mężczyzną. Natomiast opiekun mężczyzna nie jest pacjent mężczyzna nie jest skrępowany opiekunką kobietą. Też jest ciekawe zjawisko.
Czyli nie każdy może by tą opiekę świadczyć, nie każdy może opiekuna zastąpić, nie każdy może opiekunem być. Bardzo taki, można powiedzieć, szeroki, złożony wachlarz wymóg. Bardzo szeroki wachlarz wymogów, które musimy zastosować, którymi musimy obdarzyć tego seniora, którym się opiekujemy. To nie jest po prostu taka prosta sprawa. Dlatego uważam, że ta audycja druga też była potrzebna, żebyśmy wyjaśnili państwu te wszystkie wątpliwości, że to nie jest takie oczywiste, że my mamy się tylko i wyłącznie w tej roli spełnić, bo możemy się w niej zwyczajnie nie spełnić.
Oczywiście.
I możemy po prostu dzwonić natychmiast, wracajcie, bo ja nie mogę zostać, bo mama po prostu nie jest sobą i źle się zachowuje.
Dokładnie.
I też musimy
tak.
się przygotować na taką sytuację.
Tak,
a z drugiej
jasne.
Strony musimy próbować wychodzić z taką propozycją, że no, zobaczymy, jak to będzie. Jak nie będzie dobrze, bo często jest tak, to nie będziemy tego robić, to poszukamy kogoś innego. Ale
a potem też są takie ciekawe sytuacje, że są też przyjaźnie pomiędzy seniorem a opiekunem, prawda? I to jest takie fajne, bo nagle z tego złego opiekuna, ten opiekun jest nagle przyjacielem. Przebrnęliśmy przez jakiś czas, przyzwyczailiśmy się do siebie i nagle nie umiemy inaczej żyć. Mam jedną refleksję. Wie pani, kiedy najwięcej studentów zrezygnowało ze studiów na medycynie, jak ja byłam? Po trzecim roku.
Bo?
Dlatego, że na trzecim roku to był pierwszy rok zajęć klinicznych. Kiedy chodziliśmy od kliniki do kliniki, głównie były zajęcia na internie i mieliśmy badać pacjentów. I po prostu gro ludzi odpadło na dotyku. Na przebrnięciu przez dotyk. To jest niesamowite. Ja wtedy, do mnie to nie docierało. Po wielu, wielu latach pracy, już ileś tam lat temu, zaczęło to do mnie docierać, jak to jest. Ja na przykład jestem człowiekiem, który nie mam kompletnie...
Nie ma pani problemu z tym.
Nie mam, w ogóle. Wręcz czasami mam wrażenie, że przekraczam pewne granice.
A ja mam wrażenie, że niektórzy lekarze z tym mają problem.
Myślę, że tak, bo jesteśmy ludźmi.
Z bliskością pewną.
Tak,
nawet tak jak mówi się czasami ciepłe słowa i dobre, to tak samo się dotyka bez problemu. Albo ten dotyk jest zimny lub oschły, a nie jest wcale dotykiem, prawda?
Tak, to prawda.
To jest w ogóle kolejny temat, pani doktor. Kolejny temat o dotyku, o traktowaniu skóry osób starszych, o pewnych czułych gestach, słowach, o tym przytulaniu, o tym patrzeniu z miłością. Czy tego się można nauczyć, czy tak można być? Może porozmawiamy o tym któregoś dnia?
Chętnie.
We wrześniu na przykład.
Chętnie, bo to jest dobry temat.
To jest dobry temat, bardzo dobry temat. Bo tak naprawdę ci seniorzy to już na koniec chyba już tylko tego oczekują i już niewiele właściwie chcą, a my nie możemy już im wiele dać. To może chociaż może jakoś tak, tylko teraz jak to zrobić, żeby dwoje chciało naraz, prawda?
No senior w tym cały ambaras.
Dokładnie tak. Pani doktor, po ostatniej audycji przyszedł już po naszym wyjściu ze studia, przyszedł SMS od pani Elżbiety Skowrońskiej z hospicjum imienia Eugeniusza Dudkiewicza, która również słuchała tej naszej audycji, przedzierając się przez korki między jednym chorym a drugim. A po pracy jechała jeszcze na dyżur do teściów, którzy są po 90.
Podziwiam.
Uściski dla pani doktor przesłała i szacunek dla pani doktor Wiewiórkowskiej.
No właśnie, a ja panią podziwiam i też
to
tak
ja
samo szanuję bardzo.
Bo hospicjum to jest inna sprawa, a jeszcze to, co pani doktor powiedziała. Ludzie pracują, w tej instytucji, która na okrągło niesie pomoc i jeszcze potem wracają do swoich domów, gdzie czeka na nich druga zmiana,
tak.
Czyli teściowie. Tak. Pozwoliłam sobie tutaj panią Elżbietę Skowrońską zacytować. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całe hospicjum imienia Eugeniusza Dudkiewicza, no i
tak,
wspieramy,
robią jak, naprawdę wielką robotę.
Wspieramy jak możemy, jeśli chodzi o budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej. I dziś to już chyba wszystko, pani doktor. We wrześniu wrócimy do tego tematu czułości i bliskości wobec seniorów.
Tak jest. A ja życzę państwu siły w opiece, żeby znaleźć taki słoneczniczek na ugorze tej ciężkiej pracy.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Kłaniam się, Anna Rębas.
Do widzenia.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.